Ostatnie przed wakacjami wydanie Schodów do nieba i ostatnie przed przerwą spotkanie w cyklu 3x1. Dziś, proszę Państwa, będzie tak, jak jeszcze nigdy u nas nie było. Przedstawię gości w studiu. Zacznę od mniejszości w zespole. Damian Dziaczyński, dobry wieczór.
Witam, dobry wieczór.
Alicja Piotrowska.
Dobry wieczór.
I Sonia Mrzygłocka-Pyć.
Dobry wieczór.
Cały zespół w studiu. Nazywają się Y. Nie Y, tylko Y. Doszukałem się, że w języku węgierskim to znaczy bliźnięta.
Dokładnie tak.
A, ja myślałem, że to jeszcze jakieś inne ukryte znaczenie jest.
Ma ukryte znaczenie. To się wiąże z taką historią.
Tak, kiedy ta nazwa powstawała, to przy jednym z nagrań, przy jakimś spotkaniu wcześniejszym naszym z Sonią, kiedy odsłuchiwałyśmy, to w zasadzie miałyśmy obie problem, żeby odróżnić, gdzie zaczyna się głos jednej, a kończy drugiej. I uznałyśmy, że po prostu nasze barwy głosu są bliźniacze. Stąd ta nazwa, potem kiedy żeśmy zaczęły myśleć o tym, żeby jakoś zaistnieć, nie tylko same dla siebie, to ta nazwa wydawała się dosyć oczywista.
No dobrze, ale to słowo skąd się musiało wziąć, prawda? No nie każdy co? Tak od razu ma bliźniaczki, a to się nazwiemy Y, bo wiemy.
To jest mało romantyczna historia tak naprawdę, ze względu na to, że kiedy stwierdziłyśmy, że bliźniacze barwy głosu, bliźniaki, zaczęłyśmy szukać, jak w różnych językach jest słowo bliźniaki i bardzo nam się spodobało to, jak to brzmi w języku węgierskim. Jeszcze biorąc pod uwagę tą grę literek Y, i to jest takie dość lekkie, i tak zostało.
A słuchajcie, jakbyście tak, ja nie chcę mówić prosto, ale to, żeby trafiło do słuchaczy, jakbyście swoją muzykę nazwali? No bo to jest mnóstwo rozmaitych określeń na tego typu dźwięki, bo to może być muzyka ludowa, muzyka folkowa, etniczna, słowiańska, tradycyjna, muzyka źródeł, kiedyś takie pojęcie było.
Tak.
Muzyka świata, prawda?
Ukuliśmy w pewien sposób takie sformułowanie, kiedy szłam z moim mężem i zaczęłam mówić, że my chyba już wiemy, co my gramy. I mój mąż spojrzał na mnie i mówi, no fairy tale folk.
Aha.
Czyli taki baśniowy folk, bo tak naprawdę nam zależy na tym, żeby ta nasza reinterpretacja tak naprawdę muzyki tradycyjnej była dość mantryczna.
Transowa też taka. Myślę, że też to, co gramy gdzieś mocno, odnosi się do takiej też atmosfery obrzędowej.
Więc pojawiła się też opcja dark fairy tale, więc wszystko się tam ukuwa.
Tak, żeby to było takie dość baśniowe, bo też staramy się, żeby nasze występy były swego rodzaju spektaklem. Żeby to nie było tylko doświadczenie muzyczne, ale tak naprawdę cały performance.
Jak się w ogóle dochodzi do takiej muzyki? Do tego, że się chce właśnie obcować z takimi dźwiękami, bo no, w dzisiejszych czasach to jest taka, kurczę, no, nisza, prawda, muzyczna chyba. Wydaje mi się, że, nie wiem, 90% społeczeństwa będzie stało w długaśnych kolejkach, żeby pójść na stadion na koncert Dawida Podsiadły, a nie na koncert zespołu folkowego na przykład.
Wiesz,
to trzeba coś, ja nie wiem, to jest jakaś piorun z nieba trafia, kurczę,
że, no to, mi się wydaje, że nagle... to jest po prostu całe życie.
Mnie się to wzięło z instrumentów, no, właśnie, trochę, nie? No. Że naprawiałem różne instrumenty, robiłem na zamówienie jakieś takie folkowe, jakieś tambury, jakieś sazy, tego typu rzeczy. No i zacząłem coś tam na jednym grać, coś na drugim. Grałem na gitarze całe życie i na tam każdym instrumencie coś tam potrafiłem zagrać. Spróbowaliśmy jednego z instrumentów tutaj, jak spotkałem się z dziewczynami, zagrało, siadło i stwierdziliśmy, że to w sumie pasuje.
Ja myślę też, że to, co gramy, to jest trochę taka wypadkowa tego wszystkiego, co każdy z nas wnosi.
Takiej naszej historii, bo każdy ma swoje.
Ale słuchajcie, ale skąd ta właśnie historia? Czy to wyszło z domu na przykład?
U mnie tak. Ja się wychowałam w domu, w którym folk był zawsze, dlatego że moja mama była solistką zespołu Siermięgi, to był zespół Akademii Rolniczej. Później ona założyła Małe Siermięgi, więc ja właściwie od 5 roku życia śpiewałam w tym zespole. Także ta ludowizna u mnie była zawsze. Ja na wiele lat, kiedy już się wyprowadziłam od rodziców, odeszłam od tego, ale od korzeni nie da się uciec. W związku z tym ja po tych latach wróciłam i okazało się, że właśnie ten rodzaj muzyki jest najbliższy mojemu sercu i gdzieś tam najbardziej drgają struny, kiedy właśnie to śpiewam.
Dla mnie to znowu tak, jak dla ciebie to jest muzyka folkowa, to dla mnie muzyka folkowa przyszła później. Ja dla mnie pierwszy był bardziej jazz i rockowa muzyka. Dla mnie na przykład ta transowość to jest bardziej od jazzu. Ja oczywiście folk też zaczęłam słuchać. Gdzieś na przykład między innymi przez taką ścieżkę od WW przez Osiana, tak? To jest dla mnie też coś, co mnie ukształtowało, bo to też były takie czasy, rzekłabym, wczesnego liceum, więc też takiej bardzo dużej chłonności. też zawsze miałam dużo wspólnego z muzyką, bo na komunię dostałam gitarę, bo tak chciałam.
O, proszę.
Dzięki.
Więc jak się zastanawiacie, co dzieciom kupić na komunię, kupujcie instrumenty, bo to też... wydaje mi się, zmienia na całe życie. To znaczy pokazuje jakąś przestrzeń, od której można jakby też bardzo dużo czerpać. I z ludzi, których się poznaje, ale też z takiego miejsca na właśnie, na te emocje, które gdzieś można ulokować, coś z nimi zrobić.
Jak rozumiem, Damian na komunie nie dostał instrumentu, więc sobie sam zrobił.
Coś w tym stylu i tak już mi zostało. Ale ja z muzyką folkową to można powiedzieć, że przeżywam swego rodzaju pojednanie, bo jej nie cierpiałem. Od najmłodszych lat grałem w zespołach rockowych, metalowych i ten folk jakoś tak do mnie nie przemawiał i to jest dosyć nowa historia. Gdzieś powiedzmy parę lat wstecz jeździłem też na rekonstrukcję historyczną. Tam się gdzieś można było na to natknąć.
No tak.
I stwierdziłem, spróbuję, nie? Że spróbuję. Powiedzmy już, gitara to już jest taki popularny instrument, wszędzie jest, ale bardzo często się od niego zaczyna, więc też trzeba to oddać tym instrumentom.
Dziewczyna, jak byście się spiknęły, że będziecie robić coś razem? Bo tak sądząc po waszym profilu w internecie, to Y tak od niedawna działa, od lutego?
Tak.
No ale na pewno musiało coś jakoś wcześniej, nie? Gdzieś.
Tak, wiesz co, to właściwie zaczęło się od tego, że ja prowadzę zajęcia z takiej gimnastyki. Ta gimnastyka jest nazywana słowiańską, ale to jest gimnastyka po prostu tradycyjna dla kobiet, która ma tam utrzymywać ciało kobiece w zdrowiu. I Ala przyszła do mnie na zajęcia otwarte.
Tak, na którym Sonia oprócz tego, że prowadziła takie otwarte zajęcia z gimnastyki, to jeszcze potem robiła koncert.
Relaksacyjny ze śpiewem intuicyjnym. Mm-hmm. I to Ale przyciągnęło.
Tak, to mnie przyciągnęło.
I Ala zaczęła przychodzić do mnie na zajęcia regularnie i tam zaczęłyśmy rozmawiać o tym, że Ala śpiewa. Kiedy dowiedziałam się, że Ala śpiewa, zaprosiłam ją na zgromadzenie śpiewacze, którego byłam częścią. I tak właśnie podczas tych spotkań się okazało też, że my z Alą się tak bardzo dobrze zgrywamy. Później zgromadzenie się rozpadło, my co jakiś czas się spotykałyśmy, żeby sobie pośpiewać, bo bardzo dobrze nam się razem śpiewało. No ale nic z tego nie wynikało, oprócz tego, że spędzałyśmy razem miło czas. I któregoś dnia odwiedziłam naszą wspólną koleżankę, która powiedziała o tym, że widziała się z Alą. Ja sobie przypomniałam, że kurczę, z Alą się tak świetnie śpiewa, więc ja się do niej odezwę. No i po prostu do niej napisałam, czy nie wpadnie do mnie pośpiewać. Usiadłyśmy, wzięłyśmy bęben, zaczęłyśmy grać i śpiewać i doszłyśmy do wniosku, że to jest tak fajne, że my musimy to puścić dalej.
A Damian to tak też z przypadku, czy był szukany? Ktoś jeszcze, jakieś brakujące ogniwo?
A, z przeznaczenia.
Ciekawe,
tak,
co
to
powiedzą.
Jest, to
nie?
Jest przeznaczenie. Wiesz co, kiedy zaczęłyśmy wrzucać do sieci nagranie, jak śpiewamy, mój kolega podszedł do mnie i powiedział, że jego przyjaciel przeprowadza się do Szczecina i że on bardzo by chciał, żeby ten jego przyjaciel dalej grał, bo miał jakiś tam zespół, ale już go nie ma, a on jest zdolny i on chce, żeby on grał. A że my jesteśmy fajne, to on nam go przyśle. Dokładnie. I tak Damian nawet nie do końca wiedział, gdzie jedzie.
Tak.
I po co
jedzie.
Ja w
ogóle jestem nowy też w Szczecinie, także ja nawet tutaj jeszcze mam problem, żeby trafić, więc to wszystko jest też spontanicznie.
Ja przyjechał, usiadł, zaczął grać, my zaczęłyśmy do tego śpiewać i okazało się, że to się fantastycznie zazębia.
A w ogóle jakimi technikami śpiewacie? Bo tych sposobów śpiewania jest, zresztą będzie to słychać za chwilę, jak posłuchamy, jest sporo.
Tak, zaczynając od takiej podstawy, to jest po prostu głos, naturalny głos biały tak zwany. Mhm. To jest naszą podstawą. Oprócz tego, no ja wykorzystuję kulning dodatkowo, to jest skandynawski rodzaj śpiewu, wołanie krów. Bardzo wysoki, taki niosący się. Do tego inuicki śpiew gardłowy. I to są techniki, które ja wykorzystuję. A jeszcze alikwot. Z kolei Ala pięknie buczy.
No to zróbcie coś tak.
Zróbcie coś tak. Wow. Tak.
Ale to może Ala wytłumaczy, co robi.
Jak to było
tak.
W filmie, wydajcie odgłos paszczą.
Kurczę, tak bez rozgrzewki teraz.
I to jest to alikwot, tak?
To nie? Jest, znaczy powiem, nie? Może tak, bo tutaj, żeby być precyzyjnym też, tak? Bo śpiew alikwotowy jest wtedy, kiedy wydaje się więcej niż jeden dźwięk naraz. I teraz możemy wydać jakby alikwot taki czysty, czasem się mówi o tym jako alikwot europejski i to brzmi mniej więcej tak. I I oprócz podstawy jest też dźwięk wyfiltrowany jakby, bo dźwięk składa się oprócz tego, że ma taki rdzeń, to ma też takie różne fale, które gdzieś tam mu towarzyszą, to też się składa na barwę danego dźwięku i wyfiltrowanie tych elementów sprawia, że daje ten wyższy dźwięk oprócz tego bazowego. Ale można to robić na różne sposoby. Mówi się też o śpiewie gardłowym. I przy gardłowym występują alikwoty i rzeczywiście jest dźwięk o tonację niższy od tego bazowego, który normalnie wydajemy, ale jest szczególny dlatego, że oprócz zwykłych strun fałdów głosowych używa się również rzekomych strun głosowych, których z reguły normalnie się nie używa. Mm-hmm.
A to jest w ogóle do nauczenia, czy to trzeba coś mieć?
Nie, to jest...
W gardle, nie, że tak
nie, nie, nie. To jest co do zasady, jeśli ktoś nie ma jakichś tam problemów, to jest jak najbardziej do nauczenia. Mm-hmm. Po prostu trzeba to ćwiczyć, trzeba to też rozruszać, bo w związku z tym, że my tego nie używamy, to ta błona śluzowa jest po prostu taka delikatna, więc żeby móc to robić, tak, to trzeba ją po prostu trochę tak jak na skórek na palcu, po prostu ją, żeby był troszkę grubszy i po prostu to ćwiczyć. Powiem tak, śpiew gardłowy w różnych częściach świata występuje, w zasadzie można było powiedzieć wszędzie, bo od Afryki przez, tak jak Sonia wspominała, inuicki śpiew gardłowy, gdzie dwie kobiety śpiewają razem, ale dla mnie najbardziej niezwykłą techniką jest, i to jest tak naprawdę całe spektrum technik, to jest tuwiński śpiew gardłowy.
Tuwiński, czyli?
Tuwiński, skąd? Czyli z Tuwy. To jest, Tuwa jest w tym momencie Republiką Rosji. Jedną z republik. Natomiast oni mają swoją po prostu całą kulturę i właśnie całą gamę technik śpiewu gardłowego, gdzie wykorzystują alikwoty, śpiew gardłowy, kargyrra, kumej, sygyt i łączą też różne elementy, dodając też pewne techniki, no cały kosmos po prostu, przeróżnych dźwięków, myślę momentami nieidentyfikowalnych dla człowieka, który nie jest tym osłuchany jako głos ludzki.
To w takim razie, proszę Państwa, kończymy tę rozmowę na chwileczkę i posłuchamy trzech utworów, jakie zespół Y w naszym studiu wykonał.